Do Polski trafiło dziś 300 tysięcy dawek szczepionek przeciw COVID-19. Preparat zostanie przetransportowany dziś i jutro do ponad 250 kolejnych szpitali. Na lotnisku Okęcie poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przestrzegał przy tym przed trzecią falą epidemii. Trzecia fala może być groźniejsza niż pierwsze dwie, dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei, stwierdził premier. Jak zaznaczył, mamy do wyboru albo strach i ryzyko, albo nadzieję i bezpieczeństwo.
Każdy chyba chce, żebyśmy wrócili jak najszybciej do życia przed pandemią. Walka z wirusem to walka o każdą godzinę, o każdy dzień. Dlatego zdecydowaliśmy się być jak najszybciej w tej pierwszej grupie państw, która będzie otrzymywać, dystrybuować, szczepić ludzi, bo nie znamy dzisiaj lepszego lekarstwa, lepszego antidotum na wirusa.
Pierwszy transport szczepionek, który trafił do Polski w sobotę, liczył 10 tysięcy szczepionek. Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 miliona dawek preparatu. Od wczoraj trwa szczepienie personelu medycznego. Niewykluczone, że w połowie stycznia preparat będą mogli przyjąć już seniorzy, nauczyciele i służby mundurowe. Handlowa Solidarność wskazuje, że nowy lockdown dotyczy przede wszystkim polskich podmiotów, które wynajmują powierzchnię w galeriach i centrach handlowych. Dziś weszły w życie nowe obostrzenia covidowe. Dotyczą one m.in. galerii handlowych. Niektóre sklepy zamknięto po raz trzeci w czasie pandemii. To oznacza straty. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara z niezrozumieniem przyjął decyzję rządu. Związkowiec zwraca uwagę, że w tak zwanych butikach przestrzegano rygoru sanitarnego. W jego ocenie, gdyby rząd przychylił się już w listopadzie do postulatów związkowców, to dziś niepotrzebne byłoby zamknięcie galerii handlowych.
Mam tu na myśli to, żeby młodzież do 16 roku życia była wpuszczana z opiekunem prawnym, żeby algorytm wpuszczania klientów był uzależniony od innej powierzchni, a więc nie 15 metrów, tylko 20, ale chodzi nam o powierzchnię handlową, a nie całkowitą tych galerii czy tych hipermarketów. To jest chyba najważniejsze, bo w tych powierzchniach wspólnych za dużo osób przebywało.
Nowe restrykcje mają obowiązywać do 17 stycznia. W galeriach otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Czynne są także wolno stojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. 150 tysięcy podpisów udało się zebrać pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender. Celem jest wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zastąpienie jej międzynarodową konwencją o prawach rodziny. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
W zbiórkę podpisów zaangażowały się środowiska patriotyczne, pro-life oraz chrześcijańskie. Dzisiaj kartony z podpisami trafiły do Kancelarii Sejmu. Aby Izba zajęła się obywatelskim projektem, potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów. Celem inicjatywy jest upoważnienie polskiego rządu przez parlament do wypowiedzenia wadliwej konwencji stambulskiej oraz rozpoczęcie prac nad nową, wolną od ideologii opartą na wiedzy naukowej konwencji o prawach rodziny. Jak wskazują członkowie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Rodziny, tak zwana konwencja antyprzemocowa bazuje na fałszywej teorii płci kulturowo-społecznej, nie dostrzegając problemów takich jak na przykład pornografia, mówi Karolina Pawłowska, zastępca pełnomocnika komitetu.
Projekt, o którym rozmawiamy, który będzie debatowany w Sejmie, jest kluczowy dla dalszych losów naszego społeczeństwa. Posłowie będą mieli teraz obowiązek wypowiedzenia się na temat konwencji stambulskiej i zadecydowania, czy dokument ten pozostanie dalej w naszym systemie prawnym. Decyzja ta jest niezwykle ważna i od niej będzie zależało to, w jaką stronę pójdzie nasz kraj. Czy będziemy stać na straży ochrony fundamentalnych wartości, czy też pójdziemy w stronę ideologicznej inżynierii społecznej, tak jak część państw zachodnich.
Konwencję stambulską prezydent Bronisław Komorowski podpisał w 2015 roku. Była to realizacja postulatów środowisk lewicowych. Konwencja źródła przemocy wobec kobiet dopatruje się na przykład nie w alkoholizmie czy narkomanii, ale w religii i tradycji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk jest już formalnie kandydatem PiS-u na rzecznika praw obywatelskich. Jego kandydatura została dziś zgłoszona do Sejmu. Z kolei Lewica ponownie wystawiła kandydaturę mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Dwie wcześniejsze próby wyboru następcy Adama Bodnara skończyły się niepowodzeniem. Kandydatki nie poparła Zjednoczona Prawica. Termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na nowego rzecznika wyznaczono na 29 grudnia. Wicerzecznik PiS poseł Radosław Fogiel podkreślił, że profesor Wawrzyk to bardzo dobry kandydat na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
To bardzo dobry kandydat, naukowiec, wykładowca akademicki, państwowiec, człowiek o wykształceniu prawniczym, doktor nauk prawnych. Zajmował się tematyką praw podstawowych, do których również zaliczają się prawa obywatelskie. Również tym się zajmuje między innymi jako dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych, któremu podlegają kwestie konsularne. Osoba, która gwarantuje, że ten przez ostatnią kadencję upolityczniony Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zacznie funkcjonować tak, jak powinien, że będzie przede wszystkim zajmował się sprawami obywateli.
5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale zgodnie z ustawą pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova zapowiedziała, że chce zbadać Polskę i Węgry za pomocą nowego mechanizmu praworządności na początku przyszłego roku. Jourova podkreśliła w mediach, że są teraz dodatkowe opcje sankcji. Zaznaczyła, że będzie potrzebna ciężka praca, aby rzeczywiście skorzystać z możliwości cięcia środków. Wiceszefowa Komisji Europejskiej zwróciła uwagę, że przeciwko Polsce i Węgrom toczy się postępowanie na podstawie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zaznaczyła, że jeśli Polska nie rozwieje obaw co do organu dyscyplinarnego, nie zawaha się skierować sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na początku przyszłego roku. Europoseł Patryk Jaki wskazuje, że ta wypowiedź potwierdza obawy Solidarnej Polski.
Że konkluzje w Rady są za słabe wobec arogancji i zachowań liderów europejskich. No i jeżeli ona spełni swoje zapowiedzi, pani Jourova, no to się okaże, że ta Solidarna Polska miała rację. To oczywiście będzie taką przykrą konstatacją. Natomiast to jest po prostu coś niesamowitego, że pani z rządu czeskiego, z tego rządu, który ma ogromne problemy z korupcją, chce pouczać Polskę w sprawie praworządności. To wszystko to jest kolejna taka zorganizowana akcja, próba uderzenia w Polskę. Ja wierzę za to, że po pierwsze Polska się rozwija szybciej niż inni myśleli, a po drugie dlatego, że dalej razem z Węgrami są przed murzem wartości chrześcijańskich w Europie. No i to im oczywiście przeszkadza, to ich kuje w oczy.
10 grudnia unijni przywódcy ustalili w Brukseli, że budżet Unii Europejskiej musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktowi interesów. Samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawa, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich. I na teraz to już wszystkie informacje. Na serwis kończymy prognozą pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu kraju. Miejscami śnieg przechodzący w deszcze ze śniegiem i deszcz. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 5 na zachodzie, w centrum i nad morzem, do 8 stopni na południu Podkarpacia. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 65 km na godzinę. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 989 hektopaskali.